Miłość Twa napełni. Witam wszystkich drogich słuchaczy, którzy dołączają się do cotygodniowych wykładów ze zboru w Chełmie. Dzisiaj, tak jak było zapowiedziane, będziemy mieć temat Wielki Potop. I bynajmniej nie dotyczy to potopu szwedzkiego, lecz, jak tutaj rozważamy Biblię, potopu biblijnego. Są różne poglądy na ten temat. Jedni uważają, że czegoś takiego nie było. Drudzy uważają, że było, ale w wielu ludziach ten potop, jakby szczególnie w chrześcijanach, jest zakorzeniony, nawet w powiedzeniach często, takich codziennych, na przykład coś było przedpotopowe, tego typu powiedzenia. Czy są jakieś źródła poza biblijne, które mówią o potopie? W 1853 roku archeolog Austin Henry Layard wraz ze swoim zespołem prowadził prace wykopaliskowe w bibliotece pałacowej w Niniwie, stolicy starożytnej Asyrii. Znaleziono tam 12 tablic, na których zapisany był epos o bohaterze na wpół legendarnym Gilgameszu. Najbardziej interesująca część tego utworu nie dotyczy samego Gilgamesza, lecz starca Utnapishtima, który opowiedział swojemu królowi historię ocalenia z wielkiego potopu. Według jego relacji ludzie naprzykrzali się bogom przez swoją hałaśliwość, wobec czego bogowie zesłali na ziemię burzę trwającą 7 dni, w czasie której zginęły niemal wszystkie stworzenia. Jednak Bóg Ea ostrzegł Utnapishtima i kazał mu zbudować ogromną łódź o kwadratowym pokładzie. Po opadnięciu wód potopu łódź ta miała zatrzymać się na górze Nisir, 500 km od góry Ararat, według której według Biblii na górze Ararat zatrzymała się ta łódź. A ten starzec wysłał kolejno gołębia, jaskółkę oraz kruka. Mit ten jest bardzo podobny do opisu z Księgi Rodzaju, potopu z Księgi Rodzaju, co skłania badaczy do zastanowienia się, czy on czerpał ze starszego źródła. Niektórzy naukowcy skłaniają się do tego, że autorzy Księgi Rodzaju wzorowali się na tym eposie znalezionym właśnie w Niniwie, czyli że ten epos jest starszy. Tutaj w tym nie zgadzają się wymiary arki, gdyż w tym micie jakby jest podane, że arka była na bazie kwadratu. A Noe miał zbudować arkę 350x30 łokci, czyli 140x23x13,5 metra. Objętość miała wynosić 43,5 tysiąca metrów sześciennych. Koreańscy architekci stwierdzili, że taki statek o tych podanych wymiarach miał mieć optymalną stabilność i przy wysokich falach nie było ryzyka wywrócenia się. Ówcześni ludzie nie mieli takiej wiedzy na temat właśnie budowy statków, więc stworzenie takiej konstrukcji jest świadectwem na autentyczność, na autorstwo Boże tego statku. Tymczasem ta arka według tego mitu jest na bazie sześcianu, więc byłaby wywrotna, byłaby niedobra. Epos o Gilgameszu był dziełem literackim, więc możemy wnioskować, że rzeczywistość tam była przekształcona. Tak jak w mitach różnych to bywa, że były pewne fragmenty prawdy, a były też jakieś ludzkie fantazje tam dodane. Mit ten, jak również inne mity w innych częściach świata, często są wyblakłym wspomnieniem prawdziwego wydarzenia. Szczegóły mogły zostać utracone lub jakieś inne dodane podczas wielokrotnego powtarzania, często słownie, ale samo jądro historii pozostaje. Z analogicznymi historiami możemy się spotkać w różnych częściach świata. I tak jak różne mity w większym lub mniejszym stopniu odbiegają od opisu biblijnego, gdyż różne kultury dodają tam elementy własnego folkloru, tak jak to w mitach bywa. Historii takich zebrano około 200. W 66% tych historii potop był sprowadzony na ziemię z powodu niegodziwości człowieka. W 95% tych historii było to zjawisko dotyczące całej ziemi. W 70% tej historii część ludzi przetrwało dzięki łodzi, na której uratowały się również zwierzęta. W 57% tych historii łódź ta zatrzymała się na górze, a w 35% przed jej opuszczeniem wysłano ptaki. Nick Liguori, autor książki Echoes of Ararat, zebrał 170 takich opowieści pochodzących z obu Ameryk. Są one bardzo do siebie podobne, podobne do relacji z Księgi Rodzaju. Również Indianie amerykańscy zachowali w swoich legendach na przykład pamięć o wieży Babel. Opowieści te wspominają o zbudowaniu po potopie wysokiej konstrukcji, co spowodowało gniew Boga, który pomieszał ich języki. Legendy te pochodzą sprzed okresu kolonizacji i chrystianizacji Ameryki. Czyli te źródłowe jakby takie opowieści zawarte w Biblii, one gdzieś w tych kulturach funkcjonują. Nawet w Australii takie mity funkcjonują. Historia zesłania wielkiego deszczu z powodu grzechu człowieka. W Księdze Rodzaju opis potopu jest najdokładniejszy, najbardziej prawdopodobny i logiczny, co dowodzi, że autorzy Biblii odtwarzali wydarzenia z czasów początków świata na podstawie dokładnych przekazów ustnych, w których nie było ubarwień i artystycznych dodatków, tak jak w tych mitach były. Wszystkie te pozabiblijne historie potwierdzają wiarygodność Księgi Rodzaju i dowodzą, że potop był rzeczywiście wydarzeniem globalnym. Tutaj te informacje wziąłem z takiej strony Ewolucja Myślenia. Autorem była pani Agata Świergiel. Co do datowania tego potopu, naukowcy to różnie uważają, co do datowania tych tabliczek z Niniwy. Dużo naukowców uważa, że one były starsze od Księgi Rodzaju. Ale jeżeli ufamy Biblii, to w 1 Koryntian 3,19 jest napisane, że albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga, bo napisano, który chwyta mądrości w chytrości ich. To jest napisane, że mądrość biblijna, boska jest nadrzędna w stosunku do mądrości świata. I przyjdzie taki czas, że te historie zawarte w Biblii będą potwierdzone nauką i coraz coraz więcej świadectw historycznych potwierdza różne historie zawarte w Biblii. Czy to w Izraelu odkrywa się pewne rzeczy, które potwierdzają autentyczność Biblii. Mądrość i objawienie Boże są głupstwem również dla mądrych ludzi tego świata, tak jak mówi to 1 Koryntian 2,14. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać. Przeto iż duchownie bywa rozsądzone. Także dla niektórych naukowców rzeczy z Biblii są zupełnie nie do pojęcia, są to jakieś bajki. Żeby wejść w rzeczy biblijne, trzeba mieć wiarę i Ducha Bożego. Lenormand mówił, opis o potopie jest powszechną tradycją, którą znajdujemy we wszystkich odgałęzieniach rodziny ludzkiej. Tradycja ta wszędzie tak dokładna i zgodna nie może opierać się na urojonym micie. Musi więc być wspomnieniem rzeczywistego i strasznego wydarzenia w pobliżu pierwotnej kolebki rodzaju ludzkiego i to przed rozdzieleniem się rodzin, z których powstały główne rasy. Opis o potopie z Księgi Mojżeszowej 7 i 8 rozdział wskazuje, że od chwili wejścia Noego i jego synów z żonami oraz zwierząt do arki i rozpoczęcia się deszczu, a do czasu zupełnego wyschnięcia ziemi upłynął cały rok o 365 dniach. Czytamy, że Noe miał 600 lat, gdy na ziemię przyszedł potop. Jak to jest zapisane w 1 Mojżeszowej 7,6. 1 Mojżeszowa 7,6. A Noemu było 600 lat, gdy przyszedł potop wód na ziemię. I 601 roku życia Noego, miesiąca pierwszego, dnia pierwszego, oschły wody z ziemi, tak jak jest to powiedziane w 1 Mojżeszowej 8,13. 1 Mojżeszowa 8,13. I stało się 601 roku miesiąca pierwszego, dnia pierwszego, oschły wody z ziemi i zdjął Noe przykrycie z korabia, a ujrzał, że osech wierzch ziemi. Czyli ten potop od zalania ziemi przez opadnięcie zupełnie wód trwał rok według Biblii. Natomiast deszcz padał 40 dni i 40 nocy. Jak to jest zapisane w 1 Mojżeszowej 7,4,12. 1 Mojżeszowa 7,4,12. Albowiem jeszcze po 7 dniach spuszczę deszcz na ziemię przez 40 dni i 40 nocy i wygładzę wszystko stworzenie, którym uczynił z oblicza ziemi. I 12. I padał deszcz na ziemię 40 dni i 40 nocy. Tak jest według opisu biblijnego. I jest również Biblia mówi, że oprócz tego deszczu również zostały przerwane jakby źródła wód pochodzące w ziemi. Główna masa potopu spłynęła na ziemię z biegunów. Także wody ciągle wzbierały i panowały przez 150 dni po ustaniu deszczu. Jak to jest powiedziane w 1 Mojżeszowej 7,24. I trwały wody nad ziemią 150 dni. I 8,3. i wróciły się wody z wierzchu ziemi, idąc, tak jak mówiłem, że z biegunów i wracając się, i opadły wody po skończeniu 150 dni. Po tym czasie nie tylko przestało padać, ale zawarły się właśnie, zamknęły się źródła te w ziemi. Według Biblii Arka spoczęła na górze Ararat. Obecnie niedawno odkryto taką formację geologiczną pod górą Ararat w Turcji, która przypomina kształtem Arkę Noego. Przypomina kształtem statek. I nawet tam rząd Turcji to jakby objął swoim patronatem i nawet można było tam, że tak powiem, zwiedzić tą formację. Ale od jakiegoś czasu to ta formacja niszczeje po prostu. Tam ta erozja działa na to i po prostu ona traci swój kształt. Jakby i tam turyści już nie bardzo chcą przyjeżdżać, gdyż ona jakby traci swój wygląd. Ale jest coś takiego, można sobie poszukać w internecie, nawet w Wikipedii. Formacja geologiczna w kształcie góry, w kształcie statku. Bardzo ciekawa sprawa. Także to może być, nie wiadomo, czy to jest ten prawdziwy statek, ale wszystko by wskazywało, że tak. I to może być właśnie historyczne potwierdzenie na fakty z Biblii. Pierwsza Mojżeszowa 8:4. I odpoczął Korab miesiąca siódmego, 17 dnia tegoż miesiąca na górach Ararat. Wody opadały i stały się widoczne góry, tak jak mówi to werset 5, a wody ściekały i opadały aż do 10 miesiąca, 10 bowiem miesiąca pierwszego dnia okazały się wierzchy gór. 40 dni potem Noe, aby dowiedzieć się, czy wody opadły, wypuścił kruka i gołębice, które wylatywały i wracały kilkakrotnie. Aż gołębica wróciła do niego z zieloną gałązką oliwną, z czego Noe wywnioskował, że wody opadły aż do dolin. Tydzień później gołębica nie wróciła już do niego, wskazując przez to, że na ziemi panują warunki mieszkalne. Pod kierownictwem Pana Noe i wszyscy, którzy byli pod jego opieką, wyszli z Arki 27 dnia miesiąca wtórego. Tak jak mówi to pierwsza Mojżeszowa 8:14. To już czytaliśmy. Od czasu wejścia Noego do Arki, tak jak już mówiłem, upłynął okres jednego roku i 10 dni. Lecz różnica ta wynika z faktu liczenia według miesięcy księżycowych. Co było przyczyną potopu? Prawdopodobnie było to oberwanie się jednego z wielkich pierścieni, który był nad ziemią, wodnego. Tak jak obecnie widzimy pierścienie na przykład wokół Saturna. Oberwanie się jednak tego pierścienia było tak obliczone w czasie przez boską mądrość, by zbiegło się z kryzysem moralnym w sprawach ludzkości. Gdyby Bóg przewidział, że Adam nie zgrzeszy, prawdopodobnie ten pierścień spadłby na ziemię wcześniej, żeby człowiekowi nie, przed stworzeniem człowieka, żeby człowiekowi żadnej krzywdy nie uczynić. Kryzys ten na świecie moralności był opisany w Mojżeszowej 6, 11, 12 i 13. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, 11, 12 i 13. Ale ziemia popsowała się, była przed Bogiem i napełniła się nieprawością. Wtedy wejrzał Bóg na ziemię, oto popsowana była, albowiem zepsuło było wszelkie ciało drogą swoją na ziemi. I rzekł Bóg do Noego: koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich. Przetoż je wytracę z ziemią. To jest mowa o upadku moralnym ludzkości i Bóg stwierdził, że w takiej formie ta ludzkość nie może dalej istnieć. Jak mogło to się stać? Pierwszą przyczyną był grzech ludzkości. Rzymian 5:12. Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Począwszy od grzechu Adama do Noego nastąpiła duża degradacja. Duży grzech, duża niemoralność na ludzkość przyszła. Ludzkość zdegradowała się przez ten czas. Ale oprócz tego, oprócz grzechu człowieka, jeszcze doszło tutaj zewnętrzne źródło. Aniołowie, synowie Boży, którym dana była praca nadzorcza względem rodzaju ludzkiego. Aniołowie opuścili i porzucili swój pierwszy stan anielski, przebierając organizmy ludzkie. Mieli pomagać i ludzkości, jednak niewłaściwie użyli te ciała. Opis w pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział od 1 do 5. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział od 1 do 5. I stało się, gdy ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im zrodziły, że widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony we wszystkich, które sobie upodobali. I rzekł Pan: nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będą dni jego 120 lat. A byli olbrzymowie na ziemi w one dni i nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, rodziły im się syny. A ci są mocarze, którzy od wieku byli mężowie sławni. A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca, tylko złe, ich tylko złe po wszystkie dni. To pomieszanie rodzaju anielskiego z ludzkim spowodowało właśnie rodzenie się tych olbrzymów. I ludzkość przez to, gdyż oni ci olbrzymowie panowali nad ludźmi, gdyż byli od nich silniejsi fizycznie. Powiększyła się nieprawość, tak jak tutaj mówią te wersety, że wielka była złość ludzka na ziemi. Wszystkie zmyślanie serca ich tylko złe, czyli tak jakby wszyscy ludzie byli zdeprawowani, jakby nie mieli czystych serc. Oprócz tej jednej rodziny Noego, która była nieskażona, która była niezmieszana z tym rodzajem, z tymi nefilimami, olbrzymami, którą właśnie Bóg zachował i wywiódł z niej jakby nowe, nieskażone pokolenie. To była przyczyna zupełnego zniszczenia rodzaju ludzkiego. odkupienie Adama przez Jezusa i w nim całego rodzaju ludzkiego nie obejmuje tych nefilimów, olbrzymów, gdyż oni byli nieprawnego pochodzenia. Ich życie nie pochodziło od ojca Adama i dlatego nie zostaną odkupieni przez Chrystusa. Jaką możemy wyciągnąć lekcję dla nas z tego potopu? W Łukasza 17, 26, 27. Łukasza 17, 26, 27. Jako było za dni Noego, tak i będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia i przyszedł potop, a wytracił wszystkie. Tutaj wskazuje pewną równoległość. Tak jak było za dni Noego, tak również będzie za dni Syna Człowieczego, czyli podczas którego przyjścia Jezusa. Tutaj główne podobieństwo jest w tym, że tak jak obecni tamci ludzie żyli swoim życiem i nie rozpoznali tego czasu potopu, nie uwierzyli w to, tak również przyjście naszego Pana w Turę, który przyszedł, aby na początku obalić ten stary świat, również jest w większości nierozpoznane przez chrześcijan, gdyż on przyszedł niewidzialnie, tak jak inne wersety mówią, biblijne, już działa. W pierwszym liście Piotra 3:20. Pierwszy list Piotra 3:20. Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, w którym mało, to jest 8 dusz zachowane są w wodzie. Czyli 8 osób było zachowane od potopu. I to przedstawia wszystkich wybranych w wieku Ewangelii. Potop reprezentuje przekleństwo ciążące nad rodzajem ludzkim. I to w ogólnym zarysie od czasu Adama aż do dzisiaj, jak i w szczególnym zarysie może reprezentować czas ucisku, począwszy od roku 1914, kiedy królestwo szatana jest niszczone, a królestwo Boże ustanawiane. Arka, która uratowała tych ludzi od potopu, reprezentuje Chrystusa i jego moc wybawczą w przymierzu wieku Ewangelii. Natomiast w ogólnym zarysie Arka wyobraża przymierze Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa 12 od 1 do 3. Pierwsza Mojżeszowa 12 od 1 do 3. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi Twojej i od rodziny Twojej i z domu ojca Twego do ziemi, którą pokażę, a uczynię Cię naród wielki i będę błogosławił i uwielbię imię Twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę. I będę błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. Tutaj Bóg jakby zapowiedział pewne błogosławieństwa, które miały być dane Abrahamowi, jego rodowi. Galatów 3:8. A upatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwa pogan, przedtem powiedziała Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. 16, jeszcze 16 werset. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasieniom jego jako o wielu, ale jako o jednym. I nasieniu twemu, które jest Chrystus. I 29 werset. A jeśliście wy Chrystusowi, tedy jesteście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Tutaj mówię, że prawdziwym nasieniem Abrahamowym jest Chrystus, który będzie błogosławił narody. I w Chrystusie jakby będą te wszystkie błogosławieństwa dane. Wszyscy, którzy nie wejdą ostatecznie do pozafiguralnej arki, którzy nie uwierzą w Chrystusa, Bóg wszystkich tych niepobożnych wytraci, tak jak to mówi Psalm 145:20. Psalm 145:20. Strzeże Pan wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich niepobożnych wytraci. Należy zauważyć, że cztery pary ludzkie weszły do arki. I co najmniej po jednej parze z każdego czystego i nieczystego rodzaju zwierząt. Tutaj możemy zauważyć wybrane klasy, które w obecnym życiu otrzymują dobre świadectwo przez wiarę w przymierze Abrahamowe, w tym w pierwszym rzędzie to Chrystus, głowa i ciało, czyli maluczkie statko. O tej klasie jest powiedziane w Łukasza 12:32. Łukasza 12:32. Nie bój się o maluczkie statko, albowiem się upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo. Jest tu powiedziane, że ta trzutka, to statko, różnie tłumaczone, jest małe. Ta klasa nie jest duża liczebnie. Mówi o niej również Objawienie 14:1. I widziałem, a oto baranek stał na górze syjońskiej, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca, jego napisane na czołach swoich. To jest podana liczba członków tej klasy, 144 tysiące. W drugim rzędzie starożytni godni. Którzy weszli w pokrewieństwo przymierza z Bogiem przed Chrystusem, przed otwarciem powołania do maluczkiego statka. I o nich jest dobry opis w Żydów w 11 rozdziale. Byli to sprawiedliwe jednostki, będące blisko z Bogiem w dawnych czasach przed Chrystusem. Tacy jak na przykład Noe. W trzecim rzędzie wielkie grono składających się z nowych stworzeń wieku Ewangelii, które omyło swoje szaty w krwi barankowej i które jest wezwane na wieczerze wesela barankowego. Objawienie 7:14. I rzekłem mu, panie, ty wiesz, i rzekł mi, ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty twoje i wybielili je w krwi barankowej. Młodociani godni, czyli tak jak to mówi Joel 2:28. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciała, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. I tu jest właśnie pokazane w młodzieńcach klasa młodocianych godnych, a również w innym symbolu są też inne klasy wcześniej podane. Noe niewątpliwie reprezentuje naszego Pana, który jest dziedzicem sprawiedliwości. Żydów 11:7. Żydów 11:7. Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tym, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwość wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. Żona Noego reprezentowałaby oblubienicę Chrystusową, małżonkę barankową. Objawienie 21:9. Objawienie 21:9. Wtedy przyszedł do mnie jeden z onych siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma plagami ostatecznymi i mówił ze mną i rzekł, chodź sam okażeć oblubienicę małżonkę barankową. I objawienie 19:7, tym również mówi 19:7. Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, małżonka jego nagotowała się. Sem z żoną, Jafet z żoną i Ham, czyli to synowie Noego, odpowiednio przedstawialiby starożytnych godnych, wielkie grono i młodocianych godnych. Mężczyźni reprezentując wszystkich wodzów w poszczególnych klasach, a żony pozostałych członków tych klas. Czyste zwierzęta reprezentują tych, których określamy jako niby wybrańców, quasi wybrańców. To jest praktykujących Żydów, którzy wierzą w przymierze abrahamowe, w przymierze mojżeszowe, figuralnie uznanych za czystych oraz tymczasowo usprawiedliwionych, wierzących w okup, praktykujących sprawiedliwość, czyli tymczasowo usprawiedliwionych, taką klasę, uznanych w sposób tymczasowy za czystych, którzy też będą zbawieni. Nieczyste zwierzęta w arce reprezentują niewybranych z rodzaju ludzkiego, którzy również w tysiącleciu będą zbawieni. A ci, którzy zginęli w potopie, z jednego punktu widzenia reprezentują tych, którzy zginęli pod przekleństwem Adamowym, A z drugiego punktu widzenia przedstawiają ruchy i systemy Królestwa Szatana oraz klasę wtórnej śmierci, którzy zginą w symbolicznej Gehennie. Objawienie 20:15. A jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste. I 21:8. Lecz bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym i mężobójcom i wszetecznikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom cześć ich dana będzie w jeziorze gorącym ogniem i siarką. Tacie śmierć wtóra. Czyli to są symboliczni ty, którzy zginęli w potopie i mający te cechy właśnie, one te cechy mają głębsze znaczenie. Tutaj brat Adam kiedyś wyjaśniał to znaczenie tych cech. Oni jakby nie będą zapisani w księgach żywota, nie będą się nadawali do przyszłego królestwa i zginą w Gehennie. Nie jest to bynajmniej jakieś piekło, nie jest to wieczne męki, tylko to jest symboliczna taka dolina w Izraelu, gdzie palono różne nieczystości, też ciała różne. I tam był jakby wiecznie ogień się palił, co symbolizuje wieczne zniszczenie, czyli oni zostaną na wieki zniszczeni. Nie będą istnieć. Tak jak Arka była wybawieniem od potopu, tak jak przymierze Abrahamowe jest dla wszystkich, którzy wchodzą w nie przez Chrystusa, środkiem wybawienia przed zniszczeniem. Apostoł Piotr oświadcza w 2 Piotra 3, 6 i 7. 2 Piotra 3, 6 i 7. Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął? Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia, tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Tak jak potop zniszczył pierwszy świat, tak jak biorąc pod uwagę tą równoległość, o której tutaj apostoł Piotr mówi, ogień zniszczenia również zniszczy niebiosa, czyli władze duchowe kontroli szatana w obecnym świecie i obecnie nasz Pan to czyni. Widzimy, co się dzieje, jak systemy różne kościelne, niemoralność w nich jest objawiana, wyciągana na światło dzienne, co się tak naprawdę w nich dzieje. Jak one są zepsute od środka, one się zupełnie nie nadają się do naprawy, a mienią się imieniem Bożym. I one zostaną obalone przez wyznawców ich. I teraźniejszą ziemię również ogień zniszczy, czyli nieliteralną ziemię, gdyż jest taki werset Kaznodzieja 1:4, który mówi, że ziemia na wieki stoi. Tam jest słowo tak właśnie, że wiecznie. Ziemia literalna jest stworzona, aby trwać wiecznie na mieszkanie człowieka, ale symboliczną ziemię, czyli władze cielesne, zorganizowane pod kontrolą szatana, która obecnie nie chce słuchać słowa pańskiego. Patrzymy również na zepsucie tych władz, jak one daleko odeszły od wszelkich ideałów moralności. Również świat też coraz bardziej się pogrąża moralnie. Coraz większa wolność powoduje, że człowiek się, no, że tak powiem, odczłowiecza. Ogień też nie jest literalnym, choć pewne jakieś jakiś ogień tam może również literalny wystąpić, ale ogniem gniewu Bożego. Tak jak mówi to Ezechiel 38:19. Ezechiel 38:19. A w gorliwości mojej i w ogniu gniewu mego mówić będę, że dnia onego będzie wielki rozruch w ziemi izraelskiej. Tutaj jest mowa o ogniu gniewu Bożego. Obecnie Bóg już jakby stosuje ten ogień swojego gniewu, aby zniszczyć ten zdeprawowany świat. Bóg się gniewa za to, że ludzie tak daleko odeszli od jego ideałów i że ten świat już się nie nadaje do naprawy, tak jak tamtejszy świat za czasów Noego również się nie nadawał do naprawy. Według 2 Piotra 3, 10 do 12, 2 Piotra, 3 rozdział 10 do 12. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminął, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej spalone będą. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jaki niż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach. Tak jak mówiłem, tutaj jest mowa o tym zniszczeniu tych niebios symbolicznych, ziemi i w ogóle wszystko ma się rozpłynąć, czyli porządek obecny, panujący na świecie, jakby zostanie zniszczony. I ten ucisk, tak jak to mówi Mateusz 24:21, Mateusz 24:21, albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata, aż dotąd, ani potem będzie. Jest powiedziane, że nie było wcześniej takiego wydarzenia, takiego ucisku. Także wszystko to, co było wcześniej, przed nami, wszystkie wojny, wszystkie różne konflikty, możemy uznać, że nie miało takiej siły, jak obecny ucisk, który jest tutaj obecny i on się rozszerza. Także to będzie największy ucisk ludzkości w świecie i już później takiego nie będzie. Gdyż później Chrystus obejmie władzę i będzie zaprowadzał królestwo. Po ucisku, tak jak już mówiłem, wzejdzie słońce sprawiedliwości, tak jak mówi to Malachiasz 4:2. Malachiasz 4:2. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego, wtedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karmne. Słońce sprawiedliwości jest to Chrystus, który jest raz obecny i on będzie stopniowo oświecał całą ziemię swoją prawdą, swoją moralnością, swoim charakterem. Tak jak słońce stopniowo wschodzi, tak jak będzie i stopniowo oświetla na początku góry, na początku jest widoczny na górze, później na samym końcu doliny, czyli góry, ci, którzy szukają naszego Pana, oni go szybko znajdą, oni go szybko zauważą, a doliny, doliny grzechu, ci, którzy jakby nie interesują się sprawami duchowymi, sprawami Chrystusa, są na niskim poziomie moralności, oni dopiero zostaną oświetleni na samym końcu. Izajasz 11:9. Izajasz 11:9. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jak morze wodami napełnione jest. I gdy Słońce Sprawiedliwości oświetli całą ziemię, wszystkich ludzi, to tutaj, tak jak mówi Izajasz, wszyscy będą napełnieni znajomością pańską, wszyscy będą wiedzieć, jak mają postępować, kim jest Bóg, kim jest Jezus, co im daje usprawiedliwienie Jezusa i będą mieli drugą szansę doprowadzenia własnego charakteru do doskonałości dzięki Chrystusowi i będziemy mogli wszyscy żyć wiecznie. Co do tych nefilimów, również obecnie są na ziemi symboliczni nefilimowie, olbrzymowie. Są to symboliczne kartele, trusty, korporacje, które mają ogromną moc panowania nad ludzkością. Często dyktują rządom, co politykę możni tego świata. W dużej części te korporacje powstały w świecie chrześcijańskim, gdyż oświecenie prawdą biblijną spowodowało wiedzę w tych ludziach, w chrześcijanach, którą niewłaściwie wykorzystali, którą wiedza biblijna, czyli przez to rozwój cywilizacji chrześcijańskiej, ale nie we właściwym kierunku, nie w celach pomagania ludziom, udoskonalania ludzi, tylko że chrześcijanie często właśnie kapitaliści postępowali samolubnie, zniewalali inne kultury, czy tam kraje trzeciego świata, wykorzystywali ich jako siłę roboczą. Przez swoje samolubstwo powstały właśnie w tych krajach chrześcijańskich wielkie korporacje, głównie chrześcijańskich. Teraz to troszkę też w Chinach jest, jakby też są duże te korporacje. Ale no, największe imperium, że tak powiem, największa gospodarka świata to Stany Zjednoczone. I tam jest najwięcej umiejscowionych centrali tych korporacji, które są to symboliczni olbrzymowie, którzy zniewalają ludzi, którzy zniewalają tanią siłę roboczą, traktują, czerpią z krajów trzeciego świata, traktując ich, opłacając ich bardzo małymi stawkami, a czerpiąc z nich co się da, czyli samolubstwo tu króluje. I te systemy, ci nefilimowie również muszą zostać zniszczeni, gdyż to one nie odpowiadają nowemu porządkowi świata, który zostanie wprowadzony przez Chrystusa. Obyśmy byli tymi czuwającymi, tak jak Noe, którzy dostrzegą, którzy schronią się jak najprędzej w arce, gdy będzie czas wielkiego ucisku, czyli w Chrystusie. I obyśmy byli od tego potopu ocaleni. Tego braterstwu życzę. Sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję.